Tematem tej drugiej części jest jedność duchowa w małżeństwie i takim naczelnym wersetem, do którego się chcemy odwoływać i wielokrotnie jest werset z Efezjan, wersety właściwie dwa z Efezjan, z listu do Efezjan, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy z żoną swoją, a tych dwoje będzie to jednym ciałem, tajemnica to wielka, ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Ten obraz, który nosimy w sobie jako małżeństwa, ma odniesienie do Chrystusa i do Kościoła. Nie chcemy w tej naszej usłudze omawiać aspektów tych fizycznych, intelektualno-emocjonalnych. Chcieliśmy się skupić na aspekcie duchowym i zastanowić się, co to tak naprawdę jest. Z której strony do tego tematu podejść? Bo w takim czy w innym stopniu i żyjemy w takim świecie, gdzie wiedza o emocjach człowieka, psychologiczna, neurobiologia, wiedza na temat budowy mózgu, funkcjonowania mózgu, emocji, cała psychologia społeczna w każdym aspekcie życia jest tak rozwinięta jak nigdy dotychczas, prawda? Cała wiedza o człowieku w sensie medycznym, ta fizyczna, jak funkcjonuje kobieta, jak funkcjonuje mężczyzna, jak nasze tkanki, jak nasze narządy, jak to wszystko jest zgrane, też nigdy jeszcze na tak wysokim poziomie nie była. Te aspekty dotyczą również małżeństw, prawda? I te aspekty wiedzy medycznej i psychologicznej wiele osób wykorzystuje do tego, by się ratować, by ratować małżeństwa, by służyć małżeństwom. Słuchajcie, a żyjemy w czasach, kiedy liczba rozwodów, kiedy liczba osób, które żyją pojedynczo, które żyją w konkubinatach, jest zatrważająca. Jest zatrważająca. Może niektórych społeczności ten problem dotyczy mniej, ale żyjemy w takim, a nie innym kraju i wiemy, jak rzeczy wyglądają. Tyle małżeństw się rozpada. Wiemy, że sprzyjają temu warunki ekonomiczne, niezależność, różne filozofie, ale skąd to się bierze? Gdzie to ma źródło? Bo możemy to wytłumaczyć takimi innymi procesami społecznymi, ekonomicznymi. Bardzo wiele jest na to wytłumaczenia, ale gdzie jest istota i gdzie jest sedno tej sprawy? I tak naprawdę i w literaturze, i w różnych miejscach szukaliśmy informacji, ale tak naprawdę to w tym temacie staraliśmy się zwracać przede wszystkim do tego, co może nam Bóg powiedzieć i objawić. I doszliśmy do pewnych wniosków i tymi wnioskami chcemy się podzielić. Pierwszą rzeczą w tym, że to jest mój wstęp, pierwszą rzeczą, która doprowadza do tego, że małżeństwa w ogóle nie są zawierane lub się rozpadają, to są błędne założenia i oczekiwania co do małżeństwa, a drugi to brak jedności duchowej. I o czym myślę i o czym mówimy, biorąc pod uwagę ten pierwszy punkt? Słuchajcie, kiedy rozmawiamy i usługujemy osobom, które są na tak zwanych nauczaniach przedmałżeńskich, czy próbujemy im wyjaśniać biblijną, Bożą koncepcję małżeństwa, spotykamy się tak przeróżnym nastawieniem co do małżeństwa, zupełnie nie takim, jakim jest cel małżeństwa. Chociażby taki pomysł, że mój współmałżonek spełni wszystkie moje marzenia, wszystkie moje pragnienia. Uleczy wszystkie moje zranienia, które dotychczas w życiu otrzymałam czy otrzymałem. Jest to zupełnie nierealne. Człowiek nie zaspokoi drugiego człowieka. Człowiek, najbardziej kochająca żona, najbardziej kochający mąż, nie jest w stanie zaspokoić i uszczęśliwić w pełni drugiej osoby. Jesteśmy istotami stworzonymi przez Boga. Ja nie chcę tutaj robić wykładów, jakichś koncepcji, ale Bóg nam dał swego ducha. I jeżeli my nie mamy relacji z Bogiem, nie mamy tej właściwej relacji z Bogiem, nie oczekujmy, że inny człowiek zapewni nam to, czego nie mamy, czego nawet nie jest w stanie spełnić. Nie jest w stanie uleczyć wszystkich zranień, uzdrowić tego, co może jakichś błędów względem nas popełnionych. Nie jest w stanie, oczekiwaniem niektórych osób jest i powodem do wyjścia za mąż jest to, że jest wygodnie, bo wynajmujemy już, znamy się tyle lat, wynajmujemy, będziemy wynajmować, będzie taniej. Taki argument przy zawarciu małżeństwa. studiujących osób. To są sytuacje z życia wzięte i czasami one nas przerażają. A jest też coś w stylu bycia współczesnego świata, który przedstawia nam fałszywy cel i obraz małżeństwa. Wiecie, dzisiaj jest tak bardzo dużo konsumpcji i jest takie nastawienie, że ożenię się, wyjdę za mąż, coś z tego będę miał. I małżeństwo też wielokrotnie jest przedstawiane tak jako towar do wzięcia, do złapania, jak kolejna rzecz, a nie jest to zamiarem Boga. I kiedyś, kiedy czytałam pewną książkę, autor tej książki porównuje, właściwie opisuje, ja spróbuję wam to przedstawić, bo to jest bardzo fajny obraz, jak podchodzą niektórzy do małżeństwa. Kiedy chcemy dokonać jakiegoś ważnego zakupu, na przykład kupujemy dom i samochód i tak bardzo tego pragniemy, no i może omówię to na przykładzie samochodu. Przychodzimy do salonu i przychodzi sprzedawca, no i widzisz zainteresowanego klienta. A w kwestii małżeństwa wszyscy ludzie są zainteresowani tak naprawdę. Jesteśmy potencjalnymi klientami, bo wszyscy ludzie chcą mieć tę drugą połowę. No i sprzedawca, który jest wyszkolony w tym temacie, jego zadaniem jest wyczuć potrzeby i to, co najbardziej podoba się klientowi. Bo wtedy jest szansa, że klient kupi ten towar. A w ogóle odwrócenie uwagi od tych rzeczy, które są może do ukrycia w tym towarze. I tak przedstawia na przykład, chcemy, żeby to był szybki samochód z napędem na 4 koła, żeby miał automatyczną skrzynię, lusterka, nie wiem, takie jakieś podgrzewane, wspomaganie kierownicy i żeby był jeszcze piękny czerwony metalik. I taki sprzedawca przedstawia. I taka młoda osoba, mężczyzna czy kobieta, będzie cudownie, będziemy razem. Świetlana przyszłość się nam otwiera. Takie konsumpcyjne podejście. No i dobrze, kupujemy ten samochód, przyjeżdżamy do domu i okazuje się tak, no ma napęd na 4 koła, a ja potrzebuję jeździć tym samochodem 2 czy 3 kilometry z dziećmi do szkoły. A on ma napęd na 4 koła i jadę po mieście i on pali tyle, że nie bardzo mnie na to stać, bo może w terenie gdzieś tam w górach to by się przydał i sprawdził. Ale w tej jeździe po mieście trudno zaparkować, bo duży, już kilka razy zarysowany. Pali dużo. Widzicie ten obraz? Nierealny. Nierealny, bo ten samochód tak naprawdę jest dobry, tylko nie do tego. Małżeństwo jest rzeczą wspaniałą, ale w pakiecie z tymi dobrymi rzeczami ma też i swoje trudy, i swoje znoje, swój koszt. A świat dzisiaj medialny właśnie w taki bardzo konsumpcyjny sposób jest na tym skupiony. Będzie wesele, suknie, cały marketing z tym związanym, ale jest to nieprawdziwy obraz. I jeśli ktoś z takich powodów chce wejść w małżeństwo, to tak naprawdę daje się oszukać. Tak naprawdę daje się oszukać, bo wie, że w pakiecie może coś, czego nie rozumie i co ma pewne trudy, co jest rzeczą wspaniałą, ale tak naprawdę wchodząc w nie, nie brał tego, co myślał, że bierze. To co mówię, dotyczy głównie osób młodych, ale myślę, że warto też no, w takim aspekcie popatrzeć na małżeństwo. Tak. Natomiast kiedy zastanawialiśmy się nad tym, czym jest ta jedność duchowa, to tylko tak gwoli przypomnienia. Jesteśmy ludźmi, którzy mamy ducha, mamy duszę i ciało. W tych wszystkich trzech aspektach, nie wszystkie wersety się uciekły? Coś się... O. Proszę. Tutaj mamy wersety biblijne, które nam mówią o duchu, o Bożym Słowie, które oddziela aspekty ducha i duszy, ale myślę, że te wersety wszystkie są nam znane, ale bardzo chcę je podkreślić i chcę, abyśmy je mieli w pamięci, kiedy będziemy mówić o następnych rzeczach. Nie wiem, czy nie tylko chcę chcę jeszcze powiedzieć o tym, że mamy, jesteśmy ludźmi składającymi się z ducha, z duszy i ciała. I każda z tych części ma swoje niejako zadania, ma swoją rolę do spełnienia w naszym życiu. I kiedy Bóg nas stworzył i kiedy człowiek był w raju, to, co chciałam powiedzieć, to te wszystkie elementy, była pomiędzy nimi spójność. Była pomiędzy tymi wszystkimi trzema elementami spójność. Byliśmy jednością w duchu, w zrozumieniu, w relacjach i w ciele. Ale niestety tak się stało, że przyszedł grzech. Daliśmy się zwieść. I społeczność z Bogiem, to, co było, co nas łączyło bezpośrednio z Bogiem, ale także co było takim bardzo istotnym elementem łączącym kobietę i mężczyznę w raju, ta więź została zerwana. Jak czytam w pierwszej księdze Mojżeszowej, jaki to miało wyraz, kiedy Bóg szuka Adama, ja tylko jeszcze to powiem, kiedy Bóg szuka Adama i nagle Adam się kryje i mówi, kobieta, którą mi dałeś, nie mówi, kość z moich kości, kobieta, którą mi dałeś. Grzech sprawił, że zerwana została relacja nie tylko bezpośrednio z Bogiem, ale i pomiędzy nimi.
Co staje się w momencie, kiedy człowiek grzeszy? A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią. On też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Chciałbym, abyśmy szczególnie zwrócili uwagę, my jako mężczyźni, na te słowa. Dała też mężowi swemu, który był z nią. Nie wiem, jak często, drodzy bracia, wy patrzyliście na problem grzechu z punktu widzenia roli mężczyzny w całym procesie, który doprowadził do zerwania więzi pomiędzy Bogiem a człowiekiem. W pierwszej części mówiliśmy między innymi o tym, czego potrzebuje mężczyzna, czego potrzebuje kobieta, jak funkcjonują, jakimi są. Pan Bóg, widząc mężczyznę, który nie radził sobie, stworzył mu kobietę. Ona miała być mu pomocą, ale on miał spełniać też właściwą rolę przy jej boku. Miał być tym, czego wynik też mamy zapisany w słowach z listu do Efezjan z 5 rozdziału, które mówią o Kościele, o Chrystusie, o tym, jaka jest relacja pomiędzy Kościołem i Chrystusem, jaka powinna być relacja pomiędzy mężczyzną a kobietą. Kobieta oczekuje z naszej strony, ze strony mężczyzn, ze strony męża głównie, ochrony, oczekuje tego, że on będzie tym, który będzie troszczył się o nią, będzie troszczył się o dom, będzie wiedział, gdzie jest jego miejsce i że nie będzie musiała ona o wszystko się troszczyć sama. W wielu przypadkach niestety w naszym kraju tak jest, że mężczyźni nie robią tego, co mają robić, do czego zostali powołani. I żeby właściwie funkcjonowała rodzina i żeby małżeństwo właściwie funkcjonowało, to żony przejmują odpowiedzialność, która nie jest im dana jako odpowiedzialność dana im przez Boga. A żeby się wszystko nie rozsypało, to one biorą na siebie ciężary, których nie powinny brać. Bo w naszym funkcjonowaniu i stworzeniu nas przez Boga pewne cechy naszej osobowości i charakteru nam były przypisane i my mamy brać pewną odpowiedzialność, a nie nasze żony. Niestety wielu mężczyznom wydaje się, że cała ich odpowiedzialność za dom, za rodzinę, za małżeństwo polega tylko i wyłącznie na sferze egzystencji, bytu, materialnego zabezpieczenia, a więc ja muszę pracować, mnie nie ma w domu, no wiesz, gdy przestanę pracować i gdy nie będę tyle czasu spędzał poza domem, ile spędzam, to nie będziemy mieli tego, co mamy. I poniekąd jakaś prawda w tym wszystkim jest. Tyle, że my jako mężczyźni, jako wierzący mężczyźni, jako ci, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, powinni mieć właściwie poustawioną wartość w swoim życiu, co jest nadrzędną moją wartością, i także właściwe ustawienie hierarchii ważności. Bo co mi po tym, jak Biblia mówi, że cały świat pozyskam, że będę miał pieniądze, że będę miał materialny byt i że będę mógł sobie kupić wszystko, co jest mi potrzebne, a nawet nadto więcej. Już nie będę musiał wypoczywać z moją rodziną nawet w kraju, tylko będę mógł sobie pojechać tam, gdzie jeżdżą ludzie, którzy mają sporo pieniędzy i kasy. Cóż pomoże człowiekowi, jeżeli cały świat pozyska, a na duszy swoją poniesie szkodę? Dlaczego tak się stało, że Adam nie chronił swojej żony? Dlaczego nie robił to, co do niego należało? Nie wiem, na czym w tamtym czasie był skupiony. Jest w Biblii wyraźnie napisane, że był z nią, ale gdzie był myślami? Osobą był przy niej. Jest tu jak wyświetlony ten wiersz, który tak w pewnym momencie nam słowo po słowie na ekranie się pojawiało. Dała też mężowi swojemu, który był z nią, a on też jadł ten owoc. On nie spytał, skąd go masz, z którego drzewa, bo on był z nią i on dokładnie wiedział, z którego drzewa. On też wiedział, co Bóg powiedział na temat tego, co nie wolno im robić. I wiecie, ludzie wierzący w zborach, w kościołach mają odpowiednie nauczanie i dokładnie wiedzą, co wypada, czego nie wypada, co wolno, czego nie wolno. Ale to jest kwestia wyborów, które sami w małżeństwach podejmujemy. I one czasami mają bardzo opłakane skutki, jeżeli nie są to wybory zgodne z tym, co Pan Bóg nam nakazał czynić. On był z nią, ba, ufam nawet w to i wierzę, że tak mogło być, choć Biblia o tym nic nie wspomina, że w momencie, zobaczcie, on nie zajął stanowiska, on jej nie powiedział, nie wolno nam zrywać, czy nie słyszałaś, nie rób tego. Adam tego nie zrobił. Kiedy już zerwała, podaje mu ten owoc i on bierze, też nie pyta, co za owoc, skąd, tylko dokładnie wie skąd, spożywa ten owoc. I teraz tragedia. Przychodzi Bóg i widzi ich w innym stanie. Co robi Adam? Chowa się. Wybaczcie. Chowa się. Usłyszał szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie, powierzchni dziennym. Skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał do Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie, zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Widział, że zrobił źle. Wiedział, że zawinił. Oskarża siebie, ma myśli takie, no nie wyszło nam, no źle zrobiłem, nie zająłem stanowiska. I wierzę, że gdyby w tym momencie nawet jeszcze stanął przed Bogiem i powiedział, Boże, źle zrobiłem, no powierzyłeś mi tą żonę jako pomoc, ona dała mi owoc ten, który mi dała i ja go zjadłem i... Ale czy jest jakaś droga powrotu jeszcze dla nas? Źle zrobiłem. Nie ochroniłem jej, dała się zwieść, a ja za nią tak poszedłem, jakbym nie miał oczu albo zasłonięte oczy. Wybacz nam, czy jest jakaś szansa dla nas? Mógł być może tak zrobić, ale też tego nie zrobił, tylko co robi? Obwinia żonę. Obwinia żonę. Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i zjadłem. Bracia, mężowie, panowie, jak to jest z nami? Jak to jest z nami? Czy my umiemy przyznać się do naszych błędów i czy szanujemy tych, którzy... Stojąc w szczerości przed Bogiem, przed samym sobą, przed żoną, w odpowiedzialności za małżeństwo, za dzieci, umiemy uniżyć się, umiemy przeprosić, umiemy poprosić Boga, Panie, pokaż nam, jak mamy tę sytuację naprawić, zawiniłem. Mogłem od razu wiedzieć, że robię źle, ale... Tak może pomyślałem, tak po ludzku może mi się uda. Co mogę teraz zrobić? Panie, tak stoję przed Tobą w tym bólu, w tym wszystkim. Co mogę zrobić? Czy też zamiast sami uświadomić sobie swój błąd i pokutować przed Bogiem, zaczynamy obwiniać żonę, teściową, teścia, dzieci, szwagra i tak dalej, szukając wszędzie przyczyny mojej porażki, tylko nie w sobie i u źródła mojej porażki. A gdzie ono było? Gdzieś tam na początku. I to nie chodzi o to, ale kiedy brak właściwej postawy męża, brak właściwej postawy mężczyzny, spowodował to, co spowodował. I teraz, kiedy czytamy o tym, możemy to widzieć albo nie widzieć. Ja naprawdę całkiem niedawno zostało mi uświadomione to, zwłaszcza tyle razy czytałem to słowo i nigdy nie zastanawiałem się nad tym, gdzie Adam był w tym momencie, bo gdzieś to tak... No przecież to kobieta zawiniła, to przecież jej był grzech, to ona sprowadziła na cały świat to. I całkiem niedawno, gdy słuchałem i czytałem też, wracając do tego, zobaczyłem to, no on był z nią i nic nie zrobił. Brak właściwej postawy. Idąc dalej, co idzie za brakiem właściwej postawy? Ochrony, autorytetu, przywództwa danego mężczyźnie przez Boga, tego wszystkiego brakowało. Brak stanowiska w sytuacji zagrożenia, odpowiedzialność w sytuacji, a nie bierność mężczyzny i przejmowanie przez kobiety odpowiedzialności za daną sprawę. To ona, to jej wina. To ona to zrobiła. Unikanie odpowiedzialności też. W sytuacji lęku i zagrożenia rzucanie odpowiedzialności. To jest tekst, który warto przeczytać. Na pewno wielokrotnie żeście go czytali, jeżeli nie, to chciałbym, abyśmy go mogli przeczytać. 4 Księga Mojżeszowa, 30 rozdział. Wiadomo, że to, co dzieje się w Starym Testamencie, jest to czas patriarchatu. Tam mężczyzna odpowiadał za to, co najważniejsze. I w 30 rozdziale mamy odpowiedzialność zapisaną, jaka była odpowiedzialność ojca i jaka była odpowiedzialność męża za decyzję kobiety. Pozwólcie, że od 5 wiersza przeczytam, nie mam tego wyświetlone, dlatego otwórzmy Pismo Święte. Od 4 wiersza czytamy. Jeżeli jednak kobieta złoży ślub Panu i zobowiązuje się do wstrzemięźliwości, jeszcze w domu swego ojca, w swojej młodości, to gdy jej ojciec usłyszy jej ślub i zobowiązanie, którym zobowiązała się do wstrzemięźliwości, a nie odezwał się do niej, ważny będzie wszystkie jej śluby i wszystkie zobowiązania do wstrzemięźliwości, które na się wzięła. Lecz, wiersz 6, jeśli ojciec sprzeciwi się jej w dniu, kiedy usłyszał o wszystkich jej ślubach i zobowiązaniach, którymi zobowiązała się do wstrzemięźliwości, to nie będą one ważne. Pan jej odpuści, gdyż jej ojciec się jej sprzeciwił. A jeśli wyjdzie za mąż, wiersz 7, a będzie jeszcze związana swoimi ślubami lub wprowadza swych ust, które się zobowiązała do wstrzemięźliwości, a jej mąż usłyszał o tym, lecz nie odezwał się do niej wtedy, gdy o tym usłyszał, to śluby jej są ważne i ważne jest zobowiązania, którymi zobowiązała się do wstrzemięźliwości. I dalej o tym też możemy czytać. Rola mężczyzny i odpowiedzialność, która spoczywała na ojcach i która spoczywała na mężach, którzy mieli prawo w imieniu Boga, świętego Boga Jahwe, złamać śluby, przeciwstawić się im, jeżeli uważali, że one nie są właściwymi ślubami, ale mieli na to określony czas. Jest tutaj powiedziane, że w tym dniu, czyli powiedziałbym doba, kiedy usłyszał, ma na to dobę, aby skonsultować z Bogiem, aby też przed Panem stanąć, jeżeli uważa, że jest to niewłaściwy ślub, to go złamać przed Panem. Odpowiedzialność, którą Bóg położył na mężczyznach, odpowiedzialność, którą Bóg położył na mężach i na ojcach. Pytanie, jak pobudzić nasz mężczyzn, by przyjęli odpowiedzialność za małżeństwa i za rodzinę? Możemy rozmawiać z wieloma z nas i ktoś powie, tak jak słyszeliśmy w świadectwie tutaj brata Tadeusza, już 25 lat jesteśmy w małżeństwie. Na dole tam rozmawiamy, ktoś mówi, a my już jesteśmy 50 lat. Ja mówię, chwała Bogu, nie byłoby tych 50 bez tych 25. Chwała Bogu. To cudowne. Ale jak nas pobudzić, byśmy właściwie dzisiaj mogli funkcjonować, byśmy w tych wyzwaniach, które są naprawdę przychodzące dzisiaj na małżeństwa, mogli sprostać. I tam, gdyśmy na dole rozmawiali, tak kilka myśli i słów, powiedzieliśmy, że dawniej wiadomo było, że jest to małżeństwo, jest to związek, wiadomo było, kto jest wierzący, wiadomo było, jak wierzący się zachowuje, wiadomo było, kim jest, wiadomo było, że tak jak Słowo Boże wasze, tak, niech będzie tak, nie, niechaj będzie nie. Nie jestem inny w miejscu pracy, inny w kościele, inny gdzieś tam na spotkaniu z kolegami. Wszyscy wiedzą, kim jestem, jest to jawnie, ściśle określone. I ewangelicznie wierzący chrześcijanin Naprawdę to jest wasza łaska, że wywodzicie się z takich rodzinach, że w takich rodzinach żyliście, bo ja byłem katolikiem, miałem być księdzem i ja nie miałem tego przywileju wychowywać się, ale kiedy trafiłem na ewangelicznie wierzących chrześcijan, to świadectwo ich życia spowodowało, że jestem człowiekiem wierzącym i stopniowo, że Pan Bóg mi dawał coraz to więcej i więcej i więcej i więcej odpowiedzialności i służbę taką, inną i jeszcze inną. Ale to świadectwo, to co w nich widziałem, nie byli inni w domu, inni w kościele, inni poza nim, inni w miejscu pracy. Oczywiście, jest też słowa, które wyraźnie nam pokazuje i mówi: biada wam, jeżeli wszyscy o was dobrze mówić będą. Świat mówi: dom to nie kościół. A jaki ma być kościół? Przez kościół mają ludzie poznawać Chrystusa. Przez was ma być rozpoznawany Chrystus. My jesteśmy odpowiedzialni. Nie tylko nawet za nasze małżeństwa, ale za innych ludzi. Jak pobudzić tych mężczyzn? Jak nas pochudzić? Jak nas zachęcić do tego, byśmy byli wszędzie takimi, jakimi Pan Bóg chce nas mieć? Bo takimi byli dawni ewangeliczni wierzący chrześcijanie. Dzisiaj, jak mówiłem, możemy przykryć pewne rzeczy. U nas tych problemów nie ma. Chwała Bogu, jeżeli ich nie ma. Ale w wielu kościołach i zborach ewangelicznych chrześcijan jest wiele rzeczy przykrytych. Tak jak nasi dziadowie, ojcowie, wasi ojcowie, na kolanach, w modlitwie, ze Słowem, z Pismem Świętym, wszędzie nie rozpoczynali dnia, nie szli w różne miejsca pracy, Pan Bóg ich wysyłał i oni nie rozpoczynali dnia bez Słowa, bo wiedzieli, gdzie jest ich siła, gdzie jest moc, a ich pracodawcy też o tym wiedzieli. Powrót. Wróćmy do źródeł, albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele stojącym pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. To szatan rzuca tą nieprzyjaźń do małżeństw, do rodzin, do domów. To on, albo czasami młodzi ludzie mówią, a może my spróbujemy trochę inaczej żyć, no bo czy tak wszystko do końca w życiu moich rodziców było takie, że ja to chcę naśladować? Czy my jesteśmy świadectwem? Byliśmy i będziemy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwrócił przeciwko nam ze swoimi wyganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Kolosan 2:14. Wymazał obciążający list. Ale ty się musisz zwrócić do niego, żeby powiedzieć: Panie, zrób ze mną to, co chcesz uczynić. Chcę przyjąć twoje przebaczenie, odpuszczenie. Odpuść mi. Zachęcam was, drodzy bracia, do was głównie się zwracam. Jako mężczyzna też, jako ten, który przechodził przez różne problemy i czasami nie zdawał sobie sprawy, że pomoc jest tak blisko, że pomoc jest na wyciągnięcie ręki, że to wystarczy tylko zwrócić do Boga, a On pomoże. Abyśmy podjęli odpowiedzialność głowy rodziny, wiedząc, że twoja głowa już nie jest zarządzana przez ciebie samego, ale że Chrystus jest twoją głową, że jest głową Kościoła. Co to oznacza? Cały list do Efezjan, 5 rozdział jest temu poświęcony, ale szczególnie zwróciłem tu uwagę na dwa wersety, wiersz 23 i 30. Tak jak Chrystus jest głową Kościoła, tak mąż jest głową żony. A jak Chrystus był głową Kościoła, to wiemy, że oddał samego siebie za Kościół. Że my też musimy w naszych wyborach myśleć, co jest najważniejsze. Ustawić sobie pewne priorytety. Co jest dla mnie najważniejsze? Jak będziemy funkcjonować w tym, co trzeba, byśmy znaleźli mądrość, jak Chrystus będzie moją głową, I tu już nie ma odejścia od tego, że sobie w jakiś inny sposób znajdę wyjście, ale żyję tym Słowem, modlę się tym Słowem, napełniam swoje Słowo, głowę swoim Słowem, ono przychodzi do serca, a kiedy rozmawiam z ludźmi, to też wiem, że rozmawiajcie z sobą. Przez co? Przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie służąc w sercu swoim Bogu. Jak jest problem, to szukamy rozwiązania. Gdzie? W swoim słowie, które Pan Bóg nam daje. I wracamy, jako mężczyźni też, w miejsce, w którym nas postawił, do harmonii z głową, z Chrystusem.
Powrót do relacji z Bogiem jest tak samo dostępny dla mężczyzn, jak i kobiet w dzisiejszym czasie przez Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy wrócimy do tego miejsca, w którym takiego mieliśmy rozparcelowanego człowieka składającego się z ducha, z duszy i z ciała, to w duchu jest to miejsce, w którym mamy relację z Bogiem. I kiedy przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa, bez względu na to, czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą, przychodzimy do Niego, przyjmujemy Jego łaskę, Jego zbawienie, Jego wybawienie. Bóg na nowo w nas zamieszkuje. Mamy taką prawie samą szansę, jak wtedy, kiedy pierwsi ludzie byli w raju. Przywraca nam Bóg relację ze sobą i możliwa jest też właściwa relacja między nami jako małżonkami. Kochani, nie wiem, czy są tu osoby, które są jeszcze przed zawarciem małżeństwa, czy tylko małżeństwa, ale kiedy nawracamy się, kiedy oddajemy swoje serce Bogu, kiedy to dzieje się w naszym życiu, to Bóg staje się, Pan Jezus staje się tą najważniejszą częścią. Staje się Zbawicielem, Odkupicielem, staje się takim punktem odniesienia do wszystkich podejmowanych decyzji, do wybieranych relacji, kiedy zaczynamy wzrastać, kiedy zostajemy włączeni w Kościół. Tak naprawdę, jeśli jesteśmy szczerymi i szukamy i pielęgnujemy tą relację z Bogiem, to właściwie Pan Jezus swoim Słowem, ze swoim działaniem, z Duchem Świętym staje się odpowiedzią na wszystkie nasze problemy, na to wszystko, co przeżywamy w naszych sercach. Jego Duch zaczyna zmieniać naszego ducha, kształtować naszego ducha i ja to nazywam skarbem. To jest to, co możemy mieć najlepszego, najcenniejszego w naszym życiu jako ludzie. Ponieważ już tu na ziemi mamy relację z Bogiem, ale także to jest ta część, która pozwoli nam żyć nawet poza śmierć naszego ciała. Pozwoli nam być, żyć dalej. I pytam o to, czy są tu osoby niezamężne, ponieważ tutaj nasuwa mi się taka myśl i często tym usługujemy. Kiedy wybierasz męża lub żonę, czy ta druga osoba, jaki ma skarb ta druga osoba w swoim sercu? Czy ma Pana Jezusa Chrystusa i to, co On niesie ze swoim Słowem? Czy osoba, która, powiedzmy, podoba ci się, zaprzyjaźniasz się, ma w sercu innego człowieka, ma jakieś rytuały religijne, albo ma taki bardzo materialistyczny pogląd na życie, że wszystko jest tylko tu i teraz i najważniejsze, żeby tu i teraz być. Nie obcy są też w tej chwili w naszym kraju i przy tym otwarciu granic ludzie, którzy mają swoją filozofię czy religię w postaci islamu, buddyzmu i to niosą w swym sercu. I czasami, kiedy przychodzą do nas młodzi ludzie i przygotowują się do małżeństwa, zadajemy pytanie, czy wiesz, co jest skarbem tej drugiej osoby? Czy inna osoba, czy Bóg? Czy rytuały, te wszystkie rzeczy, które wymieniam, czy wiesz, co jest skarbem tej drugiej osoby? Czy ten skarb was połączy, czy was podzieli? Czasami jest trudno rozmawiać, czasami jest tyle argumentów, czasami jest dużo słów, i kiedy cytujemy słowo, to, które teraz chcemy również zacytować, Nie wiem, czy ona tu jest, nie ma. Ale chodzi mi o list do Koryntian, 6 rozdział, 14-15 wiersz, w którym jest pytanie, jaki dział wierzącego z niewierzącym? We współczesnym świecie tak wiele jest krytyki tego słowa, że to jest brak tolerancji, brak miłości, brak otwartości. Ja bym tego tak nie odczytywała. Ja bym to odczytywała jako wskazówkę do wyboru tej bardzo ważnej osoby dla osób, które jeszcze nie są w małżeństwach. Ja bym odczytywała to i zawsze chcę to i przekazuję tak, że to jest ostrzeżenie, że to jest wskazówka. Zobacz, jaki ma skarb. Może ta piękna, inteligentna, czy ten niezwykłe, elokwentny i przystojny mężczyzna. Zobacz, jaki ma skarb. Zobacz, bo zwiążesz się z nim na wieczność. I też kiedy usługujemy małżeństwom, to w tym kontekście i małżeństwom chrześcijańskim i niechrześcijańskim, to nie jest taka złośliwość czy jakaś impertynencja, ale taka troska i taka myśl, żeby nawet w tych wiele lat trwających małżeństwach, żeby sprawdzić, czy mamy ten wspólny skarb. Czy może nie jest tak, że kiedyś jakieś wzajemne zranienie, jakieś nieporozumienie, jakieś nieprzebaczenie doprowadziło do tego, że mieliśmy wspólny skarb, wspólne myśli, jedno serce, jedne decyzje, jedno nastawienie, jedną służbę. Czy nie ma coś takiego w naszym małżeństwie, co wyrosło, co stało się i co wyrosło w taki korzeń gorzkości? Czy rzeczywiście naszą społeczność z Bogiem i naszą społeczność przed Bogiem mamy tak utrzymaną, że Bóg się cieszy i kiedy przechadza się po naszym domu, po naszym, ma z nami społeczność, to nie jest tak, że my się chowamy. Czy czasami gdzieś czegoś nie zaniedbaliśmy, bo w takiej codzienności, w takim natłoku różnych spraw, tak łatwo o takie rzeczy, tak łatwo się gdzieś pogubić w intencjach, w celach. Taką mam myśl i takie pytanie, czy mamy wspólny skarb w naszym małżeństwie i czy on jest żywy, czy on jest taki żywy, realny i czy my z niego czerpiemy siłę. A kolejną częścią tej naszej usługi, chyba musimy się już trochę pośpieszyć, jest pytanie, czy mamy plan? Czy mamy plan naszego małżeństwa? Słuchajcie, tu takie krótka dygresja i obraz, ja bardzo lubię. Słuchajcie, kiedy budujemy dom i są dwa plany, a trzeba zbudować jeden dom. Da się to zrobić? Będzie tak jak u naszych sąsiadów, że w rurach z wodą był gaz, a gaz był tam, gdzie woda. To nie jest żart. Tak było. Jeżeli budujemy dom i coś mamy zbudować, do tego potrzebujemy planu. Ale nic dobrego nie wyjdzie z tych dwóch planów. Nic dobrego nie wyjdzie z tego. Moja córka na temat planów i budowy powiedziała mi, mamo, ty za dużo nie mów, Boże, byś coś źle nie powiedziała, więc nie będę już... Ona studiuje architekturę. Ale chodzi o to, żeby uzmysłowić, kiedy pobiera się dwoje młodych ludzi, kiedy wchodzą w związek małżeński, czy sobie to uświadamiają, czy nie. Czy chcą, czy nie. Mają jakieś marzenia, plany, oczekiwania. Jakiś pomysł. Tylko, że jeśli to są dwa pomysły, jedno małżeństwo trudno będzie z tego stworzyć. Każdy z tych młodych osób, kiedy wchodzi w małżeństwo, ma jakieś już swoje osobiste doświadczenia. Ma wzorzec w postaci małżeństwa rodziców, czasem dziadków. To jest bardzo ważna rzecz. Mają swoje pomysły, mają swoje oczekiwania, wyobrażenia. Wszystko to, co mamy jako młodzi ludzie, jak chcemy zawrzeć małżeństwo. Ale jeżeli z tego nie zrobimy jednego wspólnego planu, trudno będzie nam zrobić i wybudować dobre małżeństwo, tak jak nie powstanie dobry dom na podstawie dwóch planów, czy plan domu robi, czy stwarza architekt. Twórcą, architektem małżeństwa jest Bóg. To Bóg to wymyślił. To nie jest wymysł żadnego z ludzi. To nie jest jakaś koncepcja filozoficzna. Tak Bóg nas stworzył. stworzył nas do takiej, a nie innej relacji. I żeby już nie dawać kolejnych przykładów, to Boże Słowo, którego twórcą jest Bóg, jest wskazówką i planem do tego, jak stworzyć wspólny plan, jeśli chodzi o małżeństwo. Ja tylko w kilku punktach wymieniliśmy, jak wygląda ten plan i czym on jest. Chociażby to, że małżeństwo jest przymierzem, jest obietnicą, którą sobie nawzajem składamy, ale w tej obietnicy tak często zapominamy, że moja postawa wobec mojego męża musi być zawsze zgodna z tym, co obiecałam, co przyrzekłam, bez względu na postępowanie tej drugiej strony. Bo na tym polega przymierze. Kontrakt polega na tym, że ty mi to, ja tobie to, umowa taka, a jak nie, no to się rozwodzimy. W dzisiejszym świecie wcale nie jest to tak takie wyjątkowe, że zawiera się kontrakty małżeńskie. Wcale nie jest to takie wyjątkowe. Ty to, ja to. Ale w Bożym planie małżeństwo jest przymierzem. Ja się zobowiązuję, składam obietnicę i nie stawiamy warunków. To jest trudne do realizacji w takim praktycznym, codziennym życiu, kiedy doskwierają nam nasze różnice, nasze niedoskonałości, bo jednak żyjemy i jesteśmy tu na ziemi ciągle istotami niedoskonałymi. Biblia wyraźnie mówi, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Wiemy, w jakim świecie w tej chwili żyjemy i z jakimi sytuacjami i sprawami musimy się stykać. Dla nas są to rzeczy oczywiste, ale słuchajcie, no na przykład nasze dzieci zadają nam wiele pytań, bo stykają się bezpośrednio z różnymi ludźmi i nie bardzo umieją też odpowiedzieć, oprócz tego, że mają na swoje poparcie Słowo Boże i tyle. Małżeństwu, tak jak mówi Boże Słowo, ma towarzyszyć opuszczenie. Nie wydarcie, wyrwanie, wyskoczenie, poranienie, ale to jest naturalny proces. Do tego muszą dojrzeć rodzice, do tego muszą dojrzeć młodzi ludzie, że w pewnym momencie wypuszczamy, że w pewnym momencie już ktoś inny jest tą osobą, do której odnoszę swoje decyzje. To jest bardzo ważne, zanim przyjdzie połączenie. I tutaj może chciałabym zrobić taką krótką dygresję o tym, jak w Bożym Słowie jest przedstawiona postawa kobiety, żony, kiedy możemy przeczytać przypowieści Salomona, kiedy możemy czytać list do Efezjan, 5 rozdział, 22, 23 wiersz i do Kolosan. Ale wiecie, dzisiaj i wczoraj, kiedy modliłam się i pytałam, Panie, chciałabym to jakoś przybliżyć i kobietom, jakiej tej postawy oczekujesz? Jaką tą postawę mamy przyjmować? Nie tylko w święta i w jakichś ważnych chwilach, ale w takiej codzienności. I wtedy Bóg pokazał mi na postawę Marii. Bóg pokazał mi, przypomniał mi postawę Marii i o tym czasie, kiedy Marii zostało zwiastowane przez Ducha, że pocznie, że porodzi syna, o tym mówi Ewangelia Łukasza i Ewangelia Mateusza. I kiedy na przykład czytamy Ewangelię Mateusza, tam jest powiedziane, że kiedy Józef poznał swoją żonę, ona była brzemienna. Dopiero Ewangelia dalej, kiedy sięgniemy do Ewangelii Łukasza, mamy przedstawioną całą historię, jak to się działo. I to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to na postawę Marii. Na postawę tej młodej kobiety, bo jest w tym coś naprawdę wartego pokazania i powiedzenia. Jeszcze tylko może wspomnę, że w zwyczajach izraelskich to było tak, że kiedy młode małżeństwo zawierane było, to było zawierane małżeństwo i przez rok, przez 12 miesięcy około, to małżeństwo miało budować swoje domostwo. Budować dom, gromadzić zwierzęta, gromadzić sprzęty. I właściwie oprócz jedności fizycznej wszystko zaczynali budować wspólnie. To był niezwykle mądry plan. To był taki czas, ja uważam na to, że mogło dojść do odłączenia i do połączenia. Był na to czas. I oto w tym czasie, kiedy Maria już jest przyrzeczona Józefowi, czysta kobieta młoda, budują wspólne swoje domostwo, tym momencie przychodzi anioł i zwiastuje Marii to, co zwiastuje. Słuchajcie, to, co jej zwiastował, to było coś niezwykłego. Owoce związków pozamałżeńskich. Wiemy, jak w kulturze żydowskiej była taka sytuacja traktowana. Została postawiona w sytuacji bardzo trudnej, niecodziennej, niezwykłej. Mogła być oskarżona o cudzołóstwo, o grzech. Czekała ją za to kara taka, jak czekała każdą Żydówkę. A ta kobieta młoda pyta, mówi, nie, pyta i mówi, niech mi się stanie. Zgadza się. Zgadza się. Nie dyskutuje. Nie zadaje zbędnych pytań, nie mówi za wiele. Przyjmuje. Żyje w tej kulturze i wie, jak to może bez tej duchowej strony wyglądać. Przyjmuje to. Jest czas, czas mija, w tym czasie nie za wiele wiemy o jej historii. Wiemy tylko, że odwiedza Elżbietę, swoją krewną, udaje się w podróż i wraca. I Józef co widzi? Że jego Maria jest brzemienna. Słuchajcie, i tu chcę zwrócić uwagę, jaki Bóg jest wierny i cudowny. Maria nie rozmawiała o tym z Józefem. Maria nie wylewała do wszystkich swojego serca. Miała pewien niepokój, miała pewne myśli, udała się do jakiegoś autorytetu, bo starsza kobieta, Elżbieta, jej mąż, który był kapłanem, to były autorytety i w zwyczajach tamtych, i w tej realnej, duchowej rzeczywistości. I tam dostała pewne potwierdzenie. Nic nie czytamy o tym, żeby rozmawiała ze swoimi koleżankami, siostrami, sąsiadkami. Nic o tym nie czytamy. I kiedy ona wraca i wracam do tej myśli, co widzi Józef? Popatrzcie, w jaki wspaniały sposób za Marią ujmuje się Bóg. Po prostu przemawia do Józefa. Przemawia do Józefa i mówi mu konkretnie, co ma zrobić. Gdyby popatrzeć z zewnątrz na tę sytuację, to było to na granicy ryzyka. Przecież Żydzi namawiali Józefa. Przecież taki był zwyczaj. I w Bóg nadzwyczajny sposób odpowiedział. Myślę, że Bóg mógł odpowiedzieć i odpowiedział na odpowiednią postawę też tej kobiety, Marii. Że kobiety w dzisiejszym świecie też są czasami w swoich małżeństwach w skrajnie trudnych sytuacjach. Trudnych i patologicznych czasem. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Jaką postawę przyjmują? Jaką postawę przyjmują? Ja w swoim życiu i w swoim małżeństwie mamy wspólnych i osobistych wiele takich świadectw, których Bóg odpowiadał. I myślę, że to, w jaki sposób Bóg ochronił Marię, swojego syna, Marię też jako kobietę żyjącą w konkretnych warunkach kulturowych, w konkretnych zwyczajach, w konkretnym narodzie, jak ją ochronił i przeprowadził. Nie było to bez bólu, nie było to bez różnych uwag różnych ludzi, bo żyjemy w upadłym świecie, ale w jaki wspaniały sposób Bóg odpowiedział na jej wierność. Kiedy ona powiedziała, że niech mi się stanie, przyjęła to, szukała, nie chciałabym, żeby to było zbyt poetyckie albo zbyt za dużą przenośnią, ale kiedy szukała tego spotkania z Elżbietą i Zachariaszem, to dla mnie to było takie szukanie Boga, szukanie źródła, szukanie wsparcia. Do kogo się zwróciła? Do duchowych autorytetów. I Bóg ją przez to przeprowadził. I taką mam refleksję, i taką mam czasami sugestię, że w tych różnych sytuacjach, które przechodzimy w naszych rodzinach, w małżeństwach, czy przyjmujemy właśnie taką postawę wierności i szukania rozwiązania we właściwych miejscach. We właściwych miejscach.